Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Oświetlenie i doświetlenie przejść dla pieszych, likwidacja punktów kolizyjnych oraz oddzielenie ruchu pieszych od ruchu pojazdów to niektóre z elementów programu budowy bezpiecznej infrastruktury drogowej, który przyjął rząd.
Więcej w relacji Zuzanny Dąbrowskiej.
Wartość programu bezpiecznej infrastruktury drogowej 2021-2024 to 2,5 miliarda złotych. Jednym z filarów programu jest poprawa przejść dla pieszych. To także budowa m.in. chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych oraz bezpiecznych skrzyżowań z sygnalizacją świetlną lub w postaci ronda. Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego to nasz priorytet, zaznacza premier Mateusz Morawiecki.
Temu podporządkowany jest nasz program bezpiecznych dróg, program, który odnosi się do przebudowy skrzyżowań dróg krajowych, do budowy oświetleń, doświetleń. Skonstruowany w taki sposób według najlepszych zbadanych kryteriów, które mają służyć po prostu ochronie życia, ochronie zdrowia uczestników ruchu drogowego.
Dzięki programowi w nowoczesny sposób zostanie oświetlona większość z 11 tysięcy przejść dla pieszych, przekazał minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Nie będzie innej możliwości jak tych, którzy będą wykonywali to doświetlenie przejście dla pieszych, jak stosowanie przygotowanych przez Ministerstwo Infrastruktury wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych i tutaj każda z dróg ma zaproponowany przez naukowców, przez inżynierów, przez specjalistów sposób oświetlenia nie tylko samego przejścia dla pieszych, ale również miejsc na chodnikach, które bezpośrednio sąsiadują z tymi przejściami.
W programie zapewniono także finansowanie dla budowy lewoskrętów, azylii dla pieszych oraz zatok autobusowych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ministerstwo Zdrowia zaapelowało do Polaków, aby dbali o siebie i na bieżąco monitorowali stan swojego zdrowia. W tym kontekście rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz przypomniał na konferencji o programie domowej opieki medycznej.
Jest w nim zarejestrowanych ponad 200 tysięcy pacjentów. Do tej pory w granicach 1300 osób skorzystało z pomocy pogotowia ratunkowego, po które zadzwonili konsultanci z Centrum Monitorującego, poinformował Wojciech Andrusiewicz.
Bardzo dziękuję panie premierze i całej Radzie Ministrów, że dzisiaj na posiedzeniu Rady Ministrów został ten program przyjęty. Efektem tego w najbliższych latach to wydatkowane na drogi krajowe, tylko na drogi krajowe, 2,5 miliarda złotych, 625 milionów złotych rocznie. Mamy nadzieję, że te pieniądze, te środki finansowe przełożą się i jesteśmy co do tego przekonani na bezpieczeństwo na drogach.
Badania laboratoryjne, jak przekazał resort zdrowia, potwierdziły we wtorek ponad 6300 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło kolejnych 247 chorych.
Liczba nowych zakażeń zależy od przestrzegania restrykcji, zaznaczył rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że zgodnie z przewidywaniami będzie ona rosła, a w środę minister zdrowia ma ogłosić informacje na temat obostrzeń epidemicznych.
Spodziewane jest m.in. wprowadzenie zakazu używania przyłbic, kominów i szalików do zasłaniania nosa i ust. Obowiązywać mają maseczki medyczne.
W Warszawie uruchomiono modułowy szpital dla chorych na COVID-19. Placówka powstała na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego.
Jesteśmy gotowi, żeby pomagać najciężej chorym, zapewnił minister obrony Mariusz Błaszczak podczas otwarcia placówki medycznej.
Pomysł budowy szpitala modułowego powstał po misjach we Włoszech i Stanach Zjednoczonych, gdzie polscy lekarze pomagali swoim kolegom w leczeniu chorych na koronawirusa.
W szpitalu znajduje się 5 oddziałów, na których jest 66 stanowisk intensywnej terapii wyposażonych m.in. w respiratory.
To jest szpital przygotowany, żeby pomagać najciężej chorym, którzy zostali dotknięci przez COVID. A więc opieka medyczna zapewniona przez doświadczoną kadrę Wojskowego Instytutu Medycznego, samo rozwiązanie techniczne wynikające z doświadczeń pracowników WIM-u nabytych w Lombardii, zapewnienie bezpieczeństwa również, a może przede wszystkim najciężej chorym. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, żeby uwolnić łóżka dla pacjentów nie-covidowych.
Szpital modułowy będzie wykorzystywany po pandemii COVID-19. Jak powiedział szef MON-u, będzie służył jako ośrodek szkoleniowy dla Wojskowej Służby Zdrowia.
Szpital może być przenoszony w inne miejsce. W razie potrzeby można go przystosować do przyjęcia 124 pacjentów.
Wiceprezes PiS-u Antoni Macierewicz ocenia, że różnice zdań w Zjednoczonej Prawicy nie przekroczą granic wspólnego działania. Łączy nas Polska, zaznacza.
W poniedziałek odbyło się spotkanie prezydium rządu z udziałem m.in. premiera, wicepremierów oraz ministra sprawiedliwości. Wśród poruszanych tematów była obecna sytuacja w koalicji rządzącej.
W minionym tygodniu zdymisjonowany został wiceszef resortu aktywów państwowych, polityk Solidarnej Polski Janusz Kowalski. Zdaniem Solidarnej Polski odwołanie nastąpiło wbrew umowie koalicyjnej.
W drugiej koalicyjnej partii Porozumieniu doszło z kolei do sporu w kwestii kierownictwa. W związku z tym pojawiły się głosy sugerujące koniec Zjednoczonej Prawicy.
Wiceprezes PiS-u Antoni Macierewicz wskazywał na antenie Radia Maryja, że nic takiego się nie dzieje.
Łączy nas Polska, łączy nas patriotyzm, łączy nas świadomość, że w obecnej sytuacji jest konieczne zrobienie nowego kroku do przodu, zwłaszcza w sferze gospodarczej, ale także umocnienia niepodległości Polski i w wymiarze relacji politycznych, zwłaszcza do Niemiec i Rosji, i w wymiarze militarnym. To jest dla nas sprawa absolutnie centralna. Różnice zdań się zdarzają, bywają eksponowane przez zwłaszcza niechętne media i niechętnych polityków ponad miarę, ale nie zniszczą Zjednoczonej Prawicy.
Kolejne spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy ma się odbyć w przyszłym tygodniu po konsultacjach z własnymi środowiskami politycznymi.
W Katowicach odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli rządu, spółek górniczych i związkowców, by pracować nad zapisami umowy społecznej. Dokument ma określić szczegółowe zasady transformacji energetycznej sektora wydobywczego i Górnego Śląska.
Przed spotkaniem wiceszef resortu aktywów państwowych Artur Soboń wskazał na 3 priorytetowe kwestie dla rządu podczas rozmów ze stroną społeczną.
Po pierwsze, chodzi nam o bezpieczeństwo pracowników, o możliwość pracy do emerytury, a w sytuacji, w której to nie będzie możliwe, o szczodre osłony socjalne, które pozwolą na wcześniejsze świadczenia emerytalne albo odejście od górnictwa. Po drugie, chodzi nam o bezpieczeństwo energetyczne, czyli takie rozłożenie tej transformacji polskiej energetyki w czasie, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polsce, a dzisiaj to bezpieczeństwo oparte jest w pierwszej kolejności na energetyce węglowej. I po trzecie, to jest kwestia transformacji Śląska. O tym także rozmawiamy i tutaj potrzebne są wszystkie fundusze, które pozwolą taką transformację Śląska przeprowadzić, także fundusz odbudowy.
Szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz ocenił po spotkaniu, że udało się w dużej części uzgodnić 3 z 5 rozdziałów umowy społecznej dla górnictwa dotyczące osłon socjalnych i gwarancji zatrudnienia, inwestycji technologicznych oraz transformacji Śląska.
Podstawą umowy społecznej ma być porozumienie zawarte między rządem a związkami górniczymi jesienią ubiegłego roku. Dokument zakłada m.in. wygaszenie kopalni węgla energetycznego do 2049 roku z gwarancją finansowania produkcji surowca w tym okresie.
Umowa ma rozszerzyć i doprecyzować zapisy tego porozumienia. Bazą dla tych prac jest projekt przygotowany przez stronę związkową. Oprócz wątków związanych z wygaszaniem kopalń i osłonami dla górników, jest w nim mowa także o inwestowaniu w czyste technologie węglowe.
Mija 30. rocznica święceń biskupich księdza arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, seniora archidiecezji gdańskiej.
W styczniu 1991 roku wraz z ustanowieniem ordynariatu polowego w Polsce ojciec święty Jan Paweł II mianował go biskupem polowym Wojska Polskiego. Święcenia biskupie odbyły się 23 lutego na Jasnej Górze.
W 2004 roku ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź został ordynariuszem diecezji warszawsko-praskiej, a 17 kwietnia 2008 roku arcybiskupem metropolitą gdańskim. W ubiegłym roku w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego 75 lat przeszedł na emeryturę.
Ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź był delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw telewizji Trwam oraz pełnił posługę przewodniczącego zespołu biskupów do spraw duszpasterskiej troski o Radio Maryja.
Po politolog profesor Mikołaj Iwanow ocenia, że sankcje wobec Rosji, jakie wprowadza Unia Europejska, są niewystarczające. Jego zdaniem tylko dotkliwe restrykcje mogą w jakiś sposób wpłynąć na postępowanie władz rosyjskich.
Wprowadzenie kolejnych sankcji przeciwko Rosji za uwięzienie Aleksieja Nawalnego uzgodnili w Brukseli szefowie MSZ krajów Unii Europejskiej.
Restrykcje obejmą osoby odpowiedzialne za aresztowanie i uwięzienie opozycjonisty. Na liście sankcyjnej jest m.in. prokurator generalny Rosji. Unia nie zdecydowała się wprowadzić restrykcji przeciwko rosyjskim oligarchom.
Profesor Iwanow nie spodziewał się, że kolejne sankcje będą dotkliwe dla Rosji. W jego ocenie unijne restrykcje są za słabe, by wywrzeć wpływ na Rosję.
Rosja żyje w warunkach sankcji już ponad 5 lat. Do czego to doprowadziło? To doprowadza tylko do zjednoczenia tych putinowców wokoło swojego przywódcy. Żeby sankcje były dotkliwe, żeby to miało jakiś wpływ na Rosję, to muszą być sankcje rzeczywiście realne. Odłączenie Rosji od międzynarodowego systemu bankowego, powiedzmy, albo zaprzestanie rozmawiać z samym Putinem, no to już będą rzeczywiście sankcje. Ale to, co my robimy, te sankcje Unii Europejskiej, to raczej sankcji lewą ręką, można tak powiedzieć, które nie mają żadnego wpływu na Rosję.
MSZ Rosji wyraziło rozczarowanie decyzją Unii dotyczącą kolejnych sankcji wobec Moskwy. W jego ocenie Bruksela kieruje się antyrosyjskimi stereotypami. Żądanie uwolnienia Nawalnego rosyjskie MSZ określił z kolei jako absurdalne.
To był serwis informacyjny w Radiu Maryja.